Poranny gość Radia Rodzina.
Profesor Robert Alberski, politolog Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Nie przez pana noc, panie profesorze.
Tak, niedużo snu było rzeczywiście, bo noc niezwykle taka bogata w wydarzenia i
taki
przede
dzień.
Wszystkim mnóstwo noc. Danych, które wczoraj napływały.
Trzeba
bardzo
było
szybko
analizować.
Bardzo szybko spływały wczoraj te głosy. Ten proces liczenia bardzo sprawnie przebiegał i właściwie można powiedzieć, te emocje były od początku. Tym bardziej, że ten wyścig, jeżeli się śledziło w nocy, jak spływały te wszystkie wyniki, to mieliśmy najpierw taką ucieczkę do przodu Karola Nawrockiego, który w pewnym momencie miał prawie 11 punktów przewagi nad Rafałem Trzaskowskim, a potem się ta tendencja odwróciła i ta różnica zaczęła się zmniejszać. No ale zostało na tyle, że Karol Nawrocki...
Ale mamy te wyniki. Karol Nawrocki zwycięzcą wyborów prezydenckich. Choć jak pan powiedział, profesor, pierwsze sondażowe wyniki Exit Poll wskazywały na zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Te pytanie się nasuwa. Skąd takie dysproporcje w tych sondażach? Czy dzisiaj możemy ufać im?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, sondaże są coraz gorszym narzędziem przewidywania wyników, bo tego typu sytuacja, gdzie ten pierwszy odczyt, który się opiera wyłącznie na badaniach wyborców, bo te late poll to już uwzględniają rzeczywiste wyniki, ale te pierwsze dane, które widzimy po zamknięciu lokali wyborczych, to są dane ankietowe. To się już coraz częściej tak dzieje. No nie dalej jak mniej więcej miesiąc wcześniej, kiedy była pierwsza tura wyborów w Rumunii. Tam też była sytuacja, może nie dokładnie taka sama, ale też była spora pomyłka, dlatego że z kolei sondażownie rumuńskie błędnie wytypowały osobę, która zajmie drugie miejsce w wyborach. Zwycięzca miał przewagę dużą, więc oczywiście tak. Natomiast obecny prezydent elekt Rumunii zgodnie z exit polami nie wchodził w ogóle do drugiej tury. Więc to jest właśnie taka sytuacja, ale to wynika z tego, że po prostu, krótko mówiąc, to jest tak, że te społeczeństwa coraz mniej jakby ufają tym oficjalnym instytucjom. Także sondażownie są do tego jakby podciągane. No i efekt jest taki, że ludzie po prostu nie mówią prawdy. Mnie wczoraj zmroziła informacja, która gdzieś tam dotarła dosłownie kilka minut po ogłoszeniu tych exit poli, że Ipsos podobno miał bardzo dużo odmów, że około 5% wyborców wychodzących z lokalu wyborczego odmówiło udzielenia odpowiedzi ankieterom. No więc to już był taki bardzo wyraźny sygnał, że...
Obawa? Ten podział, polaryzacja wśród Polaków, że boją się.
Można było domniemywać, że w tej grupie było jednak więcej wyborców troszeczkę właśnie Karola Nawrockiego, a biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to było to, co exit poll wykazał, to przeliczając wychodziło, że to jest mniej niż 100 tysięcy głosów, więc można było przewidywać, że taka wywrotka nastąpi. No i generalnie rzecz biorąc mamy taką sytuację, która już się kiedyś zresztą w Polsce zdarzyła 30 lat temu, że
tak.
Sondaże sobie,
kładliśmy
wyniki
się z jednym
sobie.
Prezydentem, a budziliśmy się z drugim.
Tutaj jak ktoś wcześniej poszedł spać, to rzeczywiście miał podobnie. Natomiast jak się śledziło to nieco uważniej, to tak gdzieś mniej więcej chwilę po 11 lider nam się zmienił. No ale to jest rzeczywiście tak, że ten wynik, już serio mówiąc, jest dużo, on jest jeszcze bliższy niż ten, który mieliśmy 5 lat temu. Wtedy Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim tam 420 tysięcy głosów mniej więcej. W tej chwili przewaga Karola Nawrockiego to było 370 tysięcy, a więc jak widzimy, praktycznie rzecz biorąc, tutaj można trochę tutaj te sondażownie usprawiedliwić, bo to rzeczywiście jest bardzo niewielka różnica i to jest niezwykle trudno wychwycić właśnie taką metodą.
Panie profesorze, co przesądziło, że postawiliśmy na Karola Nawrockiego?
Znaczy, przypuszczam, że przesądziła frekwencja. To z tych takich pierwszych wyliczeń, które gdzieś tam sobie na bieżąco w nocy robiłem, to wygląda na to, że ten ubytek tych kilku procent wyborców, którzy nie poszli do wyborów dzisiaj, a byli przy urnie w 2023 roku miał tutaj znaczenie, dlatego że no właśnie ta gra na mobilizację, którą uprawiał sztab Trzaskowskiego w drugiej turze, ona się tylko częściowo powiodła. I jeżeli trzeba to będzie jeszcze dokładnie przeanalizować, jak ta frekwencja się rozdzielała na poszczególne części kraju, ale chyba można odnieść wrażenie, że mimo wszystko ta Polska Zachodnia zagłosowała troszeczkę słabiej niż w 2023 roku. No i to tą niewielką różnicę spowodowało, więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest oczywiście to, co było widać już po pierwszej turze, no że jakby ta pula głosów, z których może jakby dobierać Karol Nawrocki, ona wydawała się większa niż to, czym mógł dysponować Rafał Trzaskowski. No i druga tura to tak naprawdę potwierdziła, jeżeli no, to nie jest oczywiście zabieg taki, powiedziałbym, naukowo prawidłowy, ale no tak na powiedzmy taką powierzchowną analizę czasami wystarczy. Jeżeli byśmy dodali te elektoraty właśnie Nawrockiego, Mentzena i Brauna, no to mniej więcej, a z drugiej strony właśnie kandydatów, czy to Trzeciej Drogi, czy Lewicy, no to tak mniej więcej widać było, że ta przewaga się jednak na stronę Karola Nawrockiego przesuwa. No i to właśnie się potwierdziło, bo podkreślam, to rzeczywiście to, co nam mówili politycy od wielu tygodni, że będzie bardzo bliski wynik, to tak rzeczywiście jest. Tak, to dokładnie tak jest. I tutaj no tak naprawdę
ponad 300 tysięcy
te 370 tysięcy, bo to mniej więcej tyle jest. To jeżeli uświadomimy sobie, że głosowało nas wczoraj dobrze ponad 20 milionów, prawda? Więc w tej skali to tak naprawdę no,
ale wciąż
jest bardzo
6 niewiele. Milionów nie głosuje.
To prawda.
To jest prawie 30%, panie profesorze.
To prawda, no prawie 30% nie zagłosowało. No i biorąc pod uwagę te akcje profrekwencyjne, te nawoływania do głosowania, no to jest dość zaskakujące. Ja się szczerze powiedziawszy spodziewałem wyższej frekwencji. Wydawało mi się, że nawet jeśli nie przebijemy tej z 23 roku, to będzie gdzieś w pobliżu 74-75%. Więc ten wynik 71 jest trochę rozczarowujący, ale to chyba się w ostatecznym rachunku przysłużyło właśnie Karolowi Nawrockiemu, bo tak mniej więcej z tych analiz wychodziło, że im wyższa frekwencja, tym powinno być lepiej dla Rafała Trzaskowskiego. Natomiast no właśnie trochę głosów zabrakło. Musimy pamiętać, że biorąc pod uwagę, że nas jest 29% uprawnionych do głosowania, to ten 1% frekwencji to jest prawie 300 tysięcy głosów. Więc to tak dodajemy sobie te procenty dość swobodnie, natomiast musimy pamiętać, że za tym idzie rzeczywiście ogromna, ogromna pula głosów, czyli jeżeli nam brakuje do tego wyniku no z roku 2023 mniej więcej 4 punkty, no to nam daje ponad 1 000 000 wyborców. No i to już by mogło przesądzić oczywiście o ewentualnej zmianie wyniku. Więc myślę, że tutaj ta przyczyna właśnie tkwi, to ta bezpośrednia przyczyna. Natomiast jest oczywiście mnóstwo tych, które się wiążą i z kampanią wyborczą, no i także oczywiście z tym, co się działo w polskiej polityce przez ostatnie kilkanaście miesięcy.
Czy to jest wyraźna czerwona flaga dla rządu? Czy te wczorajsze wybory unieważniają, czy też kasują te wybory z października 2023 roku?
Dla koalicji niestety w dużej mierze tak, dlatego że cała strategia polityczna Donalda Tuska opierała się na tym, że wygra zarówno wybory do Sejmu i Senatu, co oczywiście się nie do końca wydarzyło, bo my też musimy pamiętać, że przecież w tych wyborach do Sejmu to też PiS był pierwszy na mecie, no tyle tak. Tylko, że nie miał koalicjanta. No ale to jakby się udało, rząd powstał, większość parlamentarna powstała, no i tak naprawdę ten cały plan, ten nowy początek, który Donald Tusk zapowiadał, no opierał się na założeniu, że uda się wygrać także wybory prezydenckie. To się nie udało. No i teraz ten mandat Karola Nawrockiego jest mandatem świeżym, a do tego no, widać wyraźnie, że to jest kandydat o takim temperamencie znacznie bardziej, powiedziałbym, konfliktowym niż w przypadku Andrzeja Dudy. Więc jeśli było tak, że Andrzej Duda potrafił skutecznie blokować działania rządu, to można się spodziewać, że Karol Nawrocki będzie w tym skuteczniejszy.
Będzie blokował
i będzie miał do tego większą motywację. I To jest zresztą to ryzyko...
Na przekór rządzącym?
Dokładnie tak. Znaczy, to jest to ryzyko, które niestety wynika z naszej konstytucji, że jeżeli mamy taki podział władzy wykonawczej, no to ta władza prezydencka, ona służy blokowaniu. Tam nie ma niczego, co prezydent mógłby tak naprawdę zaproponować, no poza inicjatywą ustawodawczą, mhm. ale to też oczywiście wymaga poparcia większości, z którą bywa bardzo ciężko. Natomiast te kompetencje blokujące, one są i one są bardzo skuteczne. No i teraz, jeśli Karol Nawrocki po nie sięgnie, to na dobrą sprawę on jest w stanie sparaliżować aktywność rządu całkowicie, no bo tak naprawdę nie da się rządzić bez zmieniania ustaw, jeżeli te ustawy nie będą przechodziły przez Pałac Prezydencki.
To pytanie, kiedy czekają nas przyspieszone wybory? Bo rozumiem, że taka sugestia tutaj się pojawia.
Ja sądzę,
jeśli ten scenariusz założony będzie realizowany.
Ja sądzę, że będzie to szybciej niż ten termin konstytucyjny przewiduje. Sądzę, że najpóźniej wiosną przyszłego roku będziemy mieli przedterminowe wybory do parlamentu, bo to po prostu nie da się rządzić, to mówiąc wprost. I generalnie rzecz biorąc, no, myślę, że w którymś momencie Donald Tusk zada sobie pytanie, czy warto się wykrwawiać w tych starciach z nowym prezydentem i czy warto koncentrować swój wysiłek na takim administrowaniu krajem, bo w gruncie rzeczy wtedy aktywność rządu by się mniej więcej do tego sprowadzała. My mamy takie doświadczenie z początku obecnego stulecia, kiedy kończyła się prezydentura Kwaśniewskiego, ale z kolei rozpadła się większość sejmowa i wtedy też mieliśmy takie rządy mniejszościowe, tam między innymi gabinet Marka Belki, który no tak naprawdę administrował przez kilka miesięcy, żeby tylko dojechać do tego terminu konstytucyjnego. No i pamiętamy, jak to się dla lewicy skończyło wtedy. To znaczy, to jest potężna porażka lewicy, z której ona się tak naprawdę nie otrząsnęła do dzisiaj. I to jest to ryzyko. To znaczy, jeżeli koalicja chciałaby dociągnąć do 27 roku, no to właśnie ryzykuje tym, że wtedy przegra i to przegra bardzo mocno, dlatego że ten brak sprawczości, który już teraz przeszkadzał zwolennikom koalicji rządzącej, no będzie siłą rzeczy jeszcze większy.
Czy największym przegranym dziś jest premier Donald Tusk?
Czy największym przegranym jest niewątpliwie Rafał Trzaskowski jednak, no bo on wczoraj przez
drugi
chwilę
raz przegrywa.
Już poczuł się prezydentem.
Więc pytanie jest takie, czy
drugi
warto
raz
było
już
go
przegrał.
Wystawiać? Już takie zarzuty się pojawiają pod adresem premiera.
Znaczy, ja powiem szczerze, ja byłem bardzo krytycznie nastawiony w ogóle do tego pomysłu pierwszego od razu na wstępie kampanii związanego z tymi prawyborami. Dlatego, że to jest tak naprawdę postawienie znaku zapytania przy własnym kandydacie, którego się od wielu miesięcy tak naprawdę przygotowywało do tej roli. Więc ja kompletnie nie rozumiałem, czemu to ma służyć. No i dzisiaj no, słyszymy takie głosy. No gdyby nie Sikorski może
tak.
byłby lepszy, no ale tego się nigdy się oczywiście już tego nie dowiemy. Natomiast no, sytuacja koalicji rządowej jest generalnie rzecz biorąc w tym momencie bardzo trudna. Tym bardziej, że tamte rachunki krzywd w tej koalicji są i ja myślę, że one teraz po przegranych wyborach one wybuchną z wielką siłą.
Już jest zapowiedziana rekonstrukcja rządu.
No właśnie, tylko że ta rekonstrukcja rządu miała się jednak odbywać trochę w innych okolicznościach. Mm. Natomiast no, w tej chwili jest pytanie, czy ta rekonstrukcja w ogóle coś zmieni. A ponadto musimy pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Otóż ta większość rządowa, ona nie jest jakaś ogromna i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło teraz namawianie no, niektórych posłów koalicji rządowej do zmiany frontu. I myślę, że przynajmniej...
Pójdą na to?
To znaczy, ja sądzę, że PiS przynajmniej spróbuje. Mhm. Natomiast czy znajdzie partnerów do rozmowy? Wcale bym nie był taki bardzo zaskoczony, jeżeli tacy partnerzy by się znaleźli. To niekoniecznie musi być taka instytucjonalna zmiana. Tutaj choćby poprzednia kadencja Sejmu nam pokazuje, że PiS ma taką dużą wprawę w wyłuskiwaniu poszczególnych, pojedynczych często głosów. A tak naprawdę do tej zmiany większości to potrzeba bardzo, bardzo niewiele.
Pytanie, które pojawia się, to jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki? Jaką wizję prezydentury nam przedstawi?
No, tego tak naprawdę nie wiemy, dlatego że oczywiście...
Ale po tej całej kampanii, po to, jaką jest osobą, czy możemy coś powiedzieć?
Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc...
To już tutaj padło, będzie blokował, będzie wetował.
Do momentu, w którym... oczywiście będzie taki układ władzy. pewnie jeżeli PiS do tej władzy powróci, a powróci do tej, jeśli powróci do władzy, to zapewne już nie samodzielnie, tylko z Konfederacją, no to tutaj może być bardzo różnie, bo ja mam czasami takie wrażenie, że Karol Nawrocki to tak mentalnie bardziej jest konfederatą niż pisowcem. I to może, a ponieważ w jakim sensie temu środowisku radykalnej prawicy zawdzięcza wybór, no to zobaczymy choćby w konstrukcji kancelarii, czy to nie będzie tak, że te rachunki już trzeba będzie spłacać bardzo, bardzo szybko. Natomiast co do stylu prezydentury, to naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że Karol Nawrocki w kampanii zachowywał się tak, jakby on kandydował raczej na premiera niż na prezydenta. I mówił raczej o takich kwestiach, które nie przynależą do kompetencji prezydenta. No ale to, co wiemy, to jest niepokojące z dwóch powodów. To znaczy oczywiście te wszystkie zastrzeżenia, które formowano wobec Nawrockiego, one nie zniknęły. I jego ta przeszłość będzie, myślę, ścigała nadal. No a do tego te jego wypowiedzi dotyczące generalnie polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, one się kompletnie różnią od właściwie tej opcji rządowej. To jest opcja w zasadzie wyłącznie proamerykańska. To jest oczywiście opcja antyukraińska i tutaj Nawrocki tego nie ukrywał, a więc to jest zupełnie przeciwnie niż ten pomysł rządu.
Relacje z Unią Europejską.
Tak jest, ale to musimy pamiętać, że to jest akurat pole, polityka zagraniczna, obronna, to jest to pole, gdzie te kompetencje się zderzają jednak. Mm-hmm. Tutaj prezydent może mieć sporo do powiedzenia w tym układzie. No i tak naprawdę zobaczymy. Ja myślę, że ta koncepcja prezydentury, ona się będzie dopiero rodziła, bo to również ta kampania, to była trochę taka kampania przeciw rządowi, przeciw właśnie Trzaskowskiemu, natomiast niewiele tam można było wyciągnąć, jeśli chodzi o to, jak sobie Karol Nawrocki wyobraża sprawowanie władzy. No było, nie było przez kolejne 5 lat, a więc to jest w polskiej polityce ogromny, ogromny czas, bardzo długi i na pewno się bardzo wiele w tym czasie wydarzy.
Czy będzie wybierał swój gabinet sam? Przeczuwa pan jakieś pierwsze jego decyzje?
Czy ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli Jarosław Kaczyński liczy na to, że będzie miał w pałacu taką osobę, która będzie kompletnie posłuszna jego woli, to myślę, że może się bardzo szybko rozczarować. Ja sądzę, że tutaj Karol Nawrocki dość szybko wybije się na taką autonomię i być może nawet ona będzie większa niż obserwowaliśmy to w przypadku Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, że to jest na tyle wyrazista postać, że no on raczej będzie korzystał z tej władzy, którą otrzyma.
Pytanie, jak to wpłynie na pozycję Polski na arenie międzynarodowej, panie profesorze?
No będzie to kłopot, zwłaszcza w relacjach z Unią Europejską. Myślę, że tu będziemy mieli bardzo trudny czas, dlatego że no wiele decyzji, także wiele pieniędzy, które dostaliśmy z Unii w ostatnim czasie, to tak powiedzmy było trochę na zasadzie przymykania oka, że Polska pewnych rzeczy mimo tam albo realizuje, albo niezbyt zdecydowanie realizuje. No to tu jednak Donald Tusk to tak trochę załatwił, mówiąc wprost, po znajomości. Teraz to się może troszeczkę zmienić. No zresztą ja się w ogóle obawiam, jak wygląda nasza proeuropejska perspektywa, dlatego że te środowiska, które wspierały w drugiej turze Nawrockiego, to są zdecydowanie środowiska, które w ogóle już nie kryją chęci po prostu wyjścia z Unii Europejskiej i wcale bym się nie zdziwił, gdyby za prezydentury właśnie Nawrockiego taka próba została podjęta.
Dolny Śląsk, matecznik Rafała Trzaskowskiego, jak wynika z tych badań, jak wynika z naszych głosowań. No i dobra informacja, wygraliśmy z Wałbrzychem na koniec naszej rozmowy, panie profesorze, bo próbowaliśmy wygrać w tej kampanii profrekwencyjnej i udało nam się, więc do Zamku Książ pojedziemy za darmo.
No to być może jest jedyna dobra wiadomość z tej ostatniej wyborczej nocy. Chociaż oczywiście ten sam pomysł akurat jest bardzo fajny, takiej rywalizacji między miastami. U takich par trochę było. Warszawa, Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Sosnowiec. No, znakomicie, więc jeżeli to ma kogoś przyciągnęło do urny, to znakomicie, więc to jest ta w ogóle ta frekwencja wysoka jednak, bo to też trochę grymasimy, ale to też musimy powiedzieć, że to była najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich.
Ale chcielibyśmy
w
więcej.
W Polsce, ale zawsze chcielibyśmy więcej. Jasne, że tak.
I tu stawiamy kropkę. Profesor Robert Alberski. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
Poranny gość. Radia Rodzina.